Dzień dobry Państwu, witam w podcaście sukcesu pisanego szminką. Dziś porozmawiamy o startupach zakładanych również przez kobiety, o wyzwaniach, z którymi dzisiaj muszą się zmagać. A moimi gośćmi są Paulina Skrzypińska z zespołu cyfrowej transformacji Banku BGŻ BNP Paribas, która ze startupami pracuje od 2008 roku, z inkubatorami, wspierała także naukowców w komercjalizacji rozwiązań. Dzień dobry, Paulina.
Dzień dobry.
Oraz Magdalena Olczak z funduszu Venture Capital Data Ventures, twórczyni społeczności Female Founders Poland oraz doktorantka, która w swoim doktoracie środowisko startupów zbadała.
Dokładnie zgadza się. Dzień dobry.
Dzień dobry. Słuchajcie, jaki jest startupowiec, kim jest startupowiec, startuperka w 2018 roku? Jakbyście profil tego startupowca, startuperki określiły?
Magda. Do niedawna było tak, że ci startupowcy to były raczej młode osoby, tam przed 30 rokiem życia.
Mówiło się, że to studenci.
Studenci albo zaraz po studenci. Rzeczywiście takich ludzi jest większość. Natomiast do nas, do funduszu, aplikuje coraz więcej osób z korporacji, z wyższych stanowisk, które gdzieś tam pracując w korporacji znalazły pomysł na rozwiązanie problemu. Ich korporacja nie pozwoliła im tego wdrożyć i oni na początku tam dzielą swój czas zawodowy między jeszcze tą korporację, a potem startup. Potem już w pełni przechodzą do startupu. I to jest taka druga grupa. To są no niestety z reguły panowie. Natomiast widzimy, że jakby ja przynajmniej obserwuję, że takich osób jest naprawdę coraz więcej.
Podzielam. Wydaje mi się, że na samym początku to był faktycznie student. Ja pamiętam, jak w 2006 zaczynaliśmy z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości właśnie audycję o przedsiębiorczości akademickiej. To faktycznie był student, to faktycznie były te przysłowiowe garaże.
Tak.
To nierzadko były mieszkania studenckie i to bardzo się zmieniło. Teraz faktycznie to są osoby, które już spróbowały pracy dla kogoś, bardzo często spróbowały tego życia w korporacji. Na pewno próbowały się już z kilkoma biznesami i ten moment właśnie, w którym przychodzą do funduszu, to jest ich kolejna próba. I faktycznie to już nie są osoby, które mają te 20-22 lata, tak jak to było wcześniej, oczywiście również, ale w większości to już są osoby bardziej doświadczone, czyli bardziej w okolicy 30 roku życia.
Okej, czyli już teoretycznie powinny mieć nie tylko doświadczenie w biznesie, ale również wiedzę na temat tego, jak tworzyć ten biznes, czyli już wiedzą, że sam pomysł to trochę za mało.
A z tym to dalej bywa różnie.
O, no proszę.
Ja też zauważam, że takie osoby, które przyszły z korporacji, z drugiej strony, to co ja obserwuję, mają takie poczucie, znaczy nie mają tego poczucia, że muszą sobie wszystko same zorganizować. Nie mają tego poczucia, że zakładając przedsiębiorstwo, trzeba rzeczywiście patrzeć na realne wydatki, robić realny budżet. Często ja też mam background korporacyjny i ja zarządzałam bardzo dużym budżetem w Excelu. Jakby nie mają takiej świadomości, że swoja firma to czasem musisz być sekretarką i robić kawę, czasem musisz robić PowerPointa, a czasem musisz przypilnować takich realnych wydatków i zrobić mnóstwo jeszcze innych rzeczy. Więc ja myślę, że to jest też takie charakterystyczne dla tej grupy, która gdzieś tam już jest trochę starsza, ale jednak z backgroundem takim korporacyjnym.
Ja z kolei myślę, że bez względu na to, czy ktoś ma 22 lata, czy ktoś ma 30 lat, jak jest founderem, to czasami za bardzo wierzy w ten swój pomysł.
Okay.
Dalej mało robimy researchu, dalej mało przyglądamy się temu, jak wygląda rynek, dalej absolutnie, totalnie wierzymy w swój pomysł, bardzo trudno przyjmujemy krytykę, bardzo po macoszemu traktujemy potencjalną konkurencję i to niestety się nie zmienia, bez względu właśnie na wiek i bez względu na doświadczenie. Myślę, że taka odrobina zdrowego krytycyzmu bardzo by się przydała, szczególnie zanim się przyjdzie do funduszu i się zderzy z tą twardą rzeczywistością.
Tak, zgadzam się. Ja dodałabym też jedną rzecz, że te osoby, które do nas przychodzą, świetnie są przekonane co do swojego produktu, do tego stopnia, że kompletnie pomijają fakt, jak ten produkt ma się sprzedać, jaki ma być jego marketing. Na przykład mówią, potrzebujemy taką kwotę, pytamy się, no dobrze, ale na co? W jaki sposób chcesz to sprzedawać? W jaki sposób chcesz prowadzić marketing? I te osoby świetnie odpowiadają na pytania produktowe, natomiast kompletnie nie czują tematu tego, że ten produkt w jaki sposób trzeba będzie sprzedać.
To zaskakujące, bo to są zupełne podstawy modelu biznesowego, modelu Canvas, w którym właściwie każdy początkujący przedsiębiorca powinien go odrobić, tak? Odrobić pracę domową.
Ale być może jest to kwestia kulturowa, natomiast to silne zakotwiczenie w produkcie i ja pamiętam dziesiątki takich rozmów, ty pewnie też, gdzie kiedy się właśnie pytamy, no dobrze, ale na co te pieniądze, tak? I ktoś ma takie po drugiej stronie przeświadczenie, no ale klient to kupi. Mówię, dobrze, ale kto jest twoim klientem? Czy mówimy o kliencie w dużym mieście z wyższym wykształceniem, czy może wręcz odwrotnie, czy mówimy o mieście powiatowym? Bo od tego zależy, jaką komunikację dobierzesz, tak? Gdzie twój produkt, jeśli jest fizyczny, gdzie on będzie się musiał faktycznie pojawić na tej półce, to wiele rzeczy determinuje. Nie można zakładać, że wszyscy to kupią. I to jest chyba jeszcze taka choroba, na którą chorują wszyscy. I myślę, że jak my byśmy się teraz wzięły za swój biznes, to paradoksalnie na początku mogłoby to wyglądać podobnie. Mhm. Ale być może to jest po prostu związane z tym, że z drugiej strony bardzo mocno wierzymy w swoje siły. W tym oczywiście nie ma nic złego, ale doza zdrowego krytycyzmu zawsze się przyda.
No właśnie, zastanawiam, skąd to się bierze, bo czytałam o pewnym bardzo ciekawym startupie polskim, założonym przez młodą dziewczynę. Pisało o nim wiele mediów, jako o czymś wielkim, o czymś wow, głównie koncentrując się na pomyśle. Mniej więcej rok później ten startup zakończył swoją działalność i z ciekawości zaczęłam drążyć, dlaczego, co się stało. I okazało się, że tak naprawdę to były podstawowe błędy, bo nie sprawdzono konkurencji, bo nie sprawdzono, czy ktoś w ogóle będzie chciał za to zapłacić i tyle zapłacić, ile ktoś by chciał. I to było dla mnie kompletne zaskoczenie, bo to też nie była osoba, która nie miała zupełnego doświadczenia w biznesie. To nie był jej pierwszy biznes. I też zastanawiam się, dlaczego ten pomysł, ta wiara w ten pomysł przykrywa zupełnie właśnie ten konkret.
Wydaje mi się, że czasami...
Tabelki w Excelu, czy właśnie... zrobienie swojego modelu biznesowego.
Czasami robi to ten taki hype w tym naszym środowisku startupowym. Jest mnóstwo osób, ja na nich mówię startupowi celebryci, mhm. gdzie strasznie dużo się pokazują na konferencjach, dostają nagrody, jest mnóstwo artykułów o nich. Oczywiście są wyjątki, żeby absolutnie nie obrażać tych, którzy naprawdę robią strasznie dobrą, ciężką robotę, ale jest mnóstwo ludzi, którzy trafiają w moment, ale też czasami wiedzą, jak grać z mediami, w porządku, no i to kółko zaczyna się nakręcać. Zapraszają cię do programów, nagrywają cię, tak? Zapraszają cię na galę, stawiają cię przed tymi tłumami ludzi i mówią ci, że jesteś wspaniały, wspaniała. Bardzo trudno w tym momencie złapać ten zdrowy balans i powiedzieć, wiecie co? Może ja tym razem się nie pojawię, tym razem nie nagramy tego spotkania, bo ja muszę zrobić biznes, bo ja muszę zarobić na swoich ludzi, moi ludzie też muszą na siebie zarobić, ten biznes musi działać. Wydaje mi się, że czasami to taka sława, ten taki hype przez 10-15 minut jest trochę niebezpieczny.
Mhm. To moim zdaniem też bierze się stąd, że na przykład my w funduszu, jeżeli mówimy, że jakiś startup jest fajny, to mamy czas, mamy wiele godzin na przeanalizowanie Excela, na spotkanie się, na takie bardzo długie rozmowy i pytania, które drążą temat, wypytywanie się o różne szczegóły. Natomiast jakby jury na konkursach, czy nawet dziennikarze nie mają tyle czasu, żeby przeanalizować ten startup. I jeżeli pomysł im się wyda fajny, bo jest wiele fajnych, ciekawych pomysłów, to po prostu piszą, tak? Piszą w dobrej wierze, czy dają wyróżnienia w dobrej wierze. Bo jakby cała taka kampania medialna, czy konkursy, czy jakby udział w tych wydarzeniach, mhm. jakby nie zakłada tego, że ktoś będzie miał czas parę godzin, albo paręnaście nawet godzin na przeanalizowanie tego pomysłu. I ja myślę, że stąd to się bierze. Mhm.
Dużo się pisało o tym, że bardzo dużo startupów nie wychodzi poza tę fazę bycia startupem, czyli nie rozwija się w taką już dojrzałą firmę. Myślicie, że to jest jeden z powodów, właśnie to nieodrobienie lekcji i po prostu no, biznes pada, bo nie zrobiliśmy tej podstawy, czy są jeszcze inne przyczyny, dla których te startupy?
Myślę, że to znaczy, że nie odrobiliśmy wielu lekcji, to mówię teraz z perspektywy korporacji, ale też i programów akceleracyjnych różnych, gdzie też już jest kilka, jeśli nie kilkanaście startupów, które chodzą od jednego programu do drugiego i tam nic się nie dzieje, tak? I później przychodzą do korporacji, przychodzą na przykład do naszego banku, gdzie bardzo jasno komunikujemy, jakie mamy oczekiwania, kogo szukamy i też w ramach kodeksu współpracy ze startupami mówimy jasno i wprost, zanim do nas przyjdziecie, odróbcie taką i taką lekcję, żebyście tu po prostu nie padli, tak, po drodze, tak, żeby odnieść sukces we współpracy z korporacją, trzeba tym bardziej odrobić konkretną lekcję. W związku z tym wysłaliśmy do rynku komunikat właśnie w związku z tym, jak ci ludzie mają się przygotowywać, zanim do nas przyjdą, że my nie jesteśmy od tego, żeby weryfikować ich MVP, bo mówimy o klientach banku, mówimy o czyichś pieniądzach, które muszą być absolutnie bezpieczne.
Nie macie być ich mentorem, tylko dokładnie. Ich partnerem.
Natomiast trudne jest to, jeśli przychodzi kolejny startup, mówi o usłudze, która może być przydatna dla klientów w danej linii biznesowej, a tak naprawdę nie zadaje sobie trudu, żeby zamiast usilnie nam sprzedać swoją usługę, swój produkt, żeby zacząć nas pytać. Ja strasznie lubię ludzi, którzy zadają pytania, którzy zanim zaczną sprzedawać, powiedzą, wiecie co, to wy wiecie lepiej, albo wasi koledzy z danej linii biznesowej, jaka jest potrzeba klienta, to może najpierw porozmawiajmy, a później my do was wrócimy. Ja strasznie cenię takie poczucie i naprawdę wielce trzymam kciuki za takie osoby, które najpierw pytają i odrabiają tą lekcję. Bo niestety mam takie poczucie, to też chyba spowodowało trochę nadmiar pieniędzy na rynku, tych oczywiście łatwo dostępnych na tej wczesnej fazie, bo oczywiście później jest zabawa i później jest bardzo, bardzo trudno, że skoro tego jest tyle programów akceleracyjnych, to z drugiej strony po co się starać? Ja miałam takie poczucie, że póki mieliśmy w Polsce 3 programy akceleracyjne, to wszyscy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo się starali i było widać efekty. Natomiast teraz, kiedy te osoby po programach akceleracyjnych przychodzą, ja widzę dużo gorzej przygotowane zespoły niż te, które obserwowałam kilka lat do tyłu. Nie wiem, Magda, jak z twojej perspektywy?
Z naszej perspektywy wygląda to tak, że jakby każdy startup, w który chcemy zainwestować, weryfikujemy z potencjalnym klientem. Spotykamy się i jakby do czego nas startup musi przekonać, to do tego, że jego potencjalny klient to kupi. I to nie mają być jeszcze potencjalni klienci, jacyś znajomi startupu, tylko my się pytamy, drogi startupie, jaki byłby twój, nie wiem, najlepszy klient, potencjalny klient? Startup nam odpowiada, na przykład bank. Wtedy dzwonimy do Pauliny czy do innych osób, że mamy takie rozwiązanie, czy tego potrzebujecie. Jeżeli ten startup jest w stanie przekonać takiego klienta na jakiś pilot, test i tak dalej, my pomożemy jakby w kontakcie, pomożemy się przygotować do tych rozmów, natomiast my nie zrobimy tej pracy za startup. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, to myślę, że w Polsce jest mnóstwo małych firm, już nie startupów, ale takich tradycyjnych biznesów, które jakby nie do końca chcą nawet wyjść z tego swojego mikrosegmentu. Ja mam takie poczucie, że ci startupowcy planując swój biznes, oni patrzą krótkoterminowo, oni patrzą na to, żeby przetrwać najbliższe miesiące, żeby zdobyć finansowanie na jakieś tam MVP i tak dalej. Oni nie patrzą jakby na swój proces rozwoju, że ja jestem teraz tu, ale za 3 lata chcę być firmą, chcę mieć 50 pracowników, jak ja mam się do tego przygotować? Bo też taka skalowanie biznesu jest bardzo trudnym procesem i mamy super mnóstwo, nie wiem, doradców, nie wiem, podręczników i tak dalej o tym, jak być na tym małym etapie, zdobyć pierwszych klientów i tak dalej. Natomiast niewiele osób w Polsce ma takie doświadczenie, jak przeskalować ten biznes do 50 pracowników. I nie ma jakby, też nie ma dużo takich sukcesów. Myślę, że nie ma takich wiele historii sukcesów, no i jakby nie ma tego efektu takiego, nie wiem, kuli śnieżnej, czy tego, że ci ludzie się wzorują na tych startupowcach, którzy właśnie przeszli ten proces od 5 do 50 pracowników.
No właśnie, jeśli spojrzymy na dane, no to 18% startupów buduje zespół, formułuje model biznesowy, 42% intensywnie pracuje nad produktem, 26% osiąga stabilną sprzedaż, 14% wzrost przychodów.
Prawo rynku.
Tak,
najlepsi właśnie, przetrwają.
Najlepsi przetrwają, no właśnie. No dobrze, jeżeli jesteśmy przy finansach, 62% startupów utrzymuje się z własnych środków. Pojawiają się też takie głosy, że jest za mało tych inwestycji kapitału prywatnego i że fundusze venture capital trochę straciły motywację do tego, żeby inwestować w startupy. To jak to jest?
Tym dokładnie napisałam doktorat i przeprowadziłam badania, więc mam nadzieję, że postaram się to tak krótko wyjaśnić moim zdaniem na podstawie tych badań, które przeprowadziłam, jakie są tego przyczyny. Otóż wydaje mi się, że po pierwsze jest bardzo dużo kapitału na bardzo określone projekty, to znaczy tam 1 do 3 milionów złotych, projekty głównie IT, ponieważ ich jakby wyprodukowanie, po pierwsze wszyscy wiedzą, jak to się robi, po drugie software B2B no jest dużo tańszy niż wyprodukowanie czegoś po pierwsze na rynku B2C, a po drugie czegoś, co jest hardwarem, a nie softwarem albo czymkolwiek innym. I jakby te projekty, które robimy jakiś software, one, szczególnie właśnie B2B, one nie mają problemu ze znalezieniem finansowania. Wszystko inne, co się nie wpisuje w tą linię, ma duży problem. Ma ogromny problem z pozyskaniem jakiegokolwiek kapitału. Myślę, że w tym momencie to jest prawie niemożliwe. Mówię o większych sumach, czy mówię o takich rozwiązaniach, które rzeczywiście na tym seedowym etapie potrzebują porządnego finansowania, czyli na przykład, nie wiem, biomedyczne rzeczy, ale też jakikolwiek hardware, jakikolwiek wyprodukowanie jakiegokolwiek sprzętu też jest dużo droższe. A bierze się to stąd, że nie mamy w Polsce funduszy venture capital, które mają jakieś prywatne środki. My fundusze finansowane wyłącznie z publicznych środków i ogólnie to nie jest złe. Złe są jakby to, że publiczne środki nakładają bardzo określone regulacje, bardzo zawężają to, jak fundusze mogą inwestować. I to nie jest tak, że fundusze nie chcą inwestować, fundusze nie mogą inwestować w coś innego. Z drugiej strony nie mamy tych prywatnych funduszy, bo uwarunkowania takie podatkowo-prawne dla venture capital w Polsce to jest horror. Pracując w funduszu, na co dzień się z tym zmagam i żeby być naprawdę inwestorem w funduszu venture capital, czy założyć taki fundusz, jeszcze za prywatne pieniądze, to jest coś, że trzeba mieć dużo cierpliwości, też trzeba mieć świetnych prawników, bo jakby takich pułapek prawno-podatkowych jest mnóstwo. Więc jakby to jest złożone i jakby to nie wynika z tego, że fundusze nie chcą, czy nie lubią takich projektów, czy cokolwiek, tylko po prostu nie mogą.
Podzielam, ale mam też wrażenie, że fundusze w Polsce nie odrobiły jednej ważnej lekcji. Z jednej strony za bardzo się uzależniają właśnie od tych państwowych pieniędzy, które są trudnymi pieniędzmi. Tak jak mówiłaś, są określone reguły gry, które czasami nie pozwalają zainwestować takiej kwoty, która faktycznie pomogłaby tej firmie sensownie urosnąć. Właśnie medycyna, biotechnologia to są koronne przykłady, gdzie ten 1 milion złotych to można sobie... niewiele można za 1 milion złotych zrobić. 3 już bardziej, 5 do 6 więcej, no ale ten 1 milion złotych to jest kropla w morzu potrzeb. Jeśli mówimy o rozmawianiu takiego naprawdę high-techu, z najwyższego poziomu. Natomiast fundusze w Polsce nie odrobiły lekcji współpracy z kapitałem prywatnym. I to wynika z wielu rzeczy. Problemem choćby jest to, że ci inwestorzy, potencjalni inwestorzy prywatni, czyli klienci private bankingu, myślę, ze strony banku, tak to można nazwać, a przedstawiciele funduszy inwestycyjnych, czy tym bardziej startupy, mówią zupełnie innymi językami. I pamiętam, kiedy właśnie za czasów czy to parku, czy to funduszy inwestycyjnych były organizowane spotkania, gdzie były fundusze, gdzie prezentowały właśnie swoje portfolio i startupy, właśnie w nadziei na to, że te pieniądze prywatne się pojawią. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo z jednej strony mieliśmy ludzi, którzy posługują się tym językiem lean, tak, gdzie MVP, POC, to są jakby normalne słowa w ich codziennej agendzie, a tutaj z tyłu mieliśmy pana bądź panią, którzy zrobili dobry biznes na przełomie lat 80. i 90., którzy niejednokrotnie to już mają firmy rodzinne, którzy są bardzo offline'owi, a my tu chcieliśmy im sprzedać online, tak? Kiedy my mówiliśmy o SAP-ie, to oni w ogóle te technologie IT, to było dla nich dalej czarna magia. I dalej bardzo często jest. Natomiast język to jest jedna bariera, ale druga bariera też jest taka, że startup dla takiego biznesmena, tradycjonalisty, to jest dalej bardzo duże ryzyko, bo oni bardzo szybko wyczuwają, gdzie to jest na poziomie jeszcze koncepcji, a gdzie to zostało sprawdzone i chyba oczekują zupełnie innego poziomu zaawansowania, niż ten startup na początku może zaoferować.
Ja się zgadzam i dodam jeszcze jedną historię. Mam takiego znajomego, który jest przedsiębiorcą, który zbudował bardzo dużą firmę i też rozmawialiśmy o różnych inwestycjach jako anioł biznesu. I on opowiada jakby takie, ma dwie refleksje ze spotkań ze startupami, że wyceny, które oferują w porównaniu z tradycyjnym biznesem, są jak nie z tego świata, że jakby on, który no, zarobił te pieniądze fizycznie, on wie, jak wygląda, nie wiem, 1-2-3 miliony złotych w gotówce i jak to zarobić na tradycyjnym biznesie. Jeżeli słyszy startupy na bardzo wysokich wycenach, od razu mówi nie i to nawet nie trzeba jakby przedstawiać koncepcji. Druga taka cenna uwaga to akurat ten znajomy jest osobą, która sama sprzedaje, mimo że jest prezesem bardzo dużej grupy kapitałowej, na spotkania z większością dużych klientów chodzi sam i sam sprzedaje. I mówi, że dla niego to jest nie do przyjęcia, że on spotyka się ze startupem i ci founderzy nie są w stanie sprzedać mu tego produktu jako klientowi. I jeszcze mówią, że oni potrzebują pieniędzy na sprzedawców, którzy będą to sprzedawać. I dla niego, który jakby no, zaczynał od bardzo małej firmy, od tego, że po prostu sam wszystko robił, po jakby dużą grupę kapitałową, to, że ktoś nie potrafi sprzedać swojego produktu, jakby skreśla go w biznesie.
Okej. No dobrze, to jeszcze porozmawiajmy chwilę o wyzwaniach, bo kolejnym wyzwaniem, na które wskazują twórcy startupów, jest problem ze skomponowaniem, że tak powiem, zespołu, bo mamy tak niskie bezrobocie, wysokie koszty zatrudniania pracowników, jeżeli chcemy to robić naprawdę dobrze, legalnie, etycznie, nie żadne śmieciówki. No i tutaj też zaczynają się schody. Co powiecie na takie wyzwanie?
Wydaje mi się, że znów, dobry pracownik kosztuje i dobrym ludziom powinno się płacić, bo tak naprawdę jeśli nie mamy fantastycznego zespołu, który się wspiera, który się motywuje, zespołu, który wspiera, że to też, znaczy, czuje, że to też jest jego biznes, to jeszcze kwestia właśnie tutaj udziałów, ale to pewnie myślę doskonale Magda uzupełni, nie ma firmy. Bez tego nie ma firmy. Founder sam tego magicznego miliona dolarów nie zarobi. To się zarabia dzięki ludziom i myślę, że obie znamy kilkanaście historii firm, gdzie był naprawdę dobry produkt, była naprawdę dobra usługa, ale to jechało nie dzięki founderowi, tylko dzięki fantastycznemu zespołowi. Bądź fantastyczny produkt, fantastyczna usługa posypała się właśnie ze względu na to, że odszedł ten niesamowity zespół. Więc to musi być. Ale wyzwaniem tutaj jest, no właśnie, pieniądze, bo za coś tym ludziom trzeba zapłacić. Jeśli rozwijamy firmę, ta sprzedaż jeszcze nie jest taka, jakbyśmy sobie życzyli, no to jak tym ludziom zapłacić takie pieniądze, żeby chcieli z nami współpracować? Tu bardzo często argumentem jest inwestor, który może gdzieś w tym temacie pomóc, bądź stabilny klient, na przykład korporacja. I to być może jest taki argument, ale to jest faktycznie bardzo trudny kawałek chleba. Ja pamiętam, była kiedyś we Wrocławiu taka inicjatywa oddolna startupów, funderów tam, że właśnie z perspektywy tego, jak trudno było znaleźć dobrych ludzi i tego też, że im potrzeby się bardzo szybko zmieniały, niekoniecznie dana osoba z danymi umiejętnościami była im potrzebna. Oni sobie robili chyba raz w miesiącu takie obiady funderów, na których właśnie też sobie otwarcie za zamkniętymi drzwiami przed bardzo określonym gronem mówili, co się u nich wydarzyło, dzielili się wiedzą, no i przy okazji mówili, słuchajcie, kończymy projekt, na przykład mamy cudownych ludzi do sprzedaży, my już ich nie potrzebujemy, to kto bierze, tak? Ale znów, jak nie masz czym tym ludziom zapłacić, to się chyba nie wydarzy.
Myślę, że takim problemem jest nie tylko pieniądze i czy my jesteśmy w stanie jako startuperzy sprostać oczekiwaniom kandydatów, ale co jest dużo trudniejsze, jest dużo trudniej znaleźć kandydatów, którzy będą zaangażowani, czy znaleźć osoby, które będą zaangażowane. Myślę, że to nawet nie jest taki kryzys związany z finansowaniem na tych pracowników, tylko z pozyskaniem ludzi, którzy rzeczywiście będą chcieli się zaangażować w przedsiębiorstwo, bo budowa przedsiębiorstwa, zresztą często jak słyszę osoby, które na przykład odeszły z korporacji, bo nie podobało im się, że pracują czasem bardzo dużo, i zakładają swoje przedsiębiorstwa. I to wcale nie jest tak, że jak założysz swoje przedsiębiorstwo, czy jak pracujesz w startupie, to będziesz pracować mniej. Mam takiego znajomego, który rozwija startup. On odszedł z firmy konsultingowej, w której pracował bardzo dużo. I on mówi, słuchaj, ale to jest jeszcze gorzej, bo u siebie jestem 24 godziny na dobę w pracy. I w korporacji, jak już byłem naprawdę zmęczony, to mogłem po prostu iść do domu i przyjść rano. Natomiast tutaj jak czegoś nie mam skończonego dla klienta, a czasem to są takie rzeczy rzeczywiście, które trzeba pomyśleć, a czasem to jest zwykła prezentacja, ale ja tą prezentację muszę robić. I to nie jest tak, że ja tego nie zrobię, no bo jak tego nie zrobię, to mi się firma posypie. No więc problem jest z tym, że o ile founderzy bywają bardzo zaangażowani, o tyle trudno im dobrać zespół, który będzie chociaż podobnie zaangażowany. I myślę, że to jest duży problem i to nawet nie chodzi o to, czy ten zespół, ten kluczowy zespół otrzyma udziały, czy nie, czy on czuje, czy to jest jego firma, czy nie. Po prostu są ludzie, którzy, nie wiem, zaangażują się, nie wiem, pracując nawet na śmieciówce, będąc studentem i będą budować tą firmę, natomiast jest ich bardzo, bardzo mało. I teraz znalezienie ich jest kluczowe.
Okej. No dobrze, słuchajcie, to porozmawiamy jeszcze na koniec trochę o startupach tworzonych przez kobiety, przez founderki. Był taki moment takiego dużego boomu, dużo kobiet wchodziło w środowisko startupowe. Teraz dane pokazują, że to jest około 28% i ta liczba nie rośnie. Macie takie poczucie, że gdzieś to się zatrzymało,
że nie ma nowych osób.
Że nie ma nowych osób, tak. No też globalne dane pokazują, że kobiety, które założyły startupy, są w stanie pozyskać znacznie mniejsze środki niż na przykład pozyskują mężczyźni, czyli co? Jednak te wszystkie uprzedzenia, które są na przykład w świecie korporacyjnym, luka płacowa przenosi się też na to środowisko startupowe.
A wiecie co, ja myślę, że my na ten boom jeszcze czekamy. Że to u nas jeszcze zajmie troszeczkę czasu, choćby kulturowo, żeby więcej kobiet podnosiło ryzyko, bo ja wiem, jak myślałam nie mając rodziny, wiem, jak myślę tą rodzinę mając i dużo rzeczy się zmienia i to wymaga naprawdę wielkiego samozaparcia od kobiet, żeby łączyć rodzinę z zawodem, tak, z karierą zawodową i to nieważne, czy z własną firmą, czy z pracą dla kogoś, to jest dalej wielkie wyzwanie. I tak jak rozmawiałyśmy sobie przed nagraniem, że jeśli masz partnera, który cię wspiera w tym wszystkim, to na pewno jest łatwiej. Kiedy jest się samemu, myślę, że jest dużo, dużo trudniej być cały czas choćby na tym telefonie. Zupełnie inaczej się te decyzje oczywiście podejmuje, ale myślę, że przez takie akcje jak właśnie sukces pisany szminką i konkurs.
Bizneswoman roku.
Bizneswoman roku, dokładnie, że tych dziewczyn będzie więcej, bo dalej wydaje mi się, że trzeba pokazać trochę dobrych przykładów kobiet, które ryzykują tak naprawdę każdego dnia i prowadzą własną firmę. Ja na ten boom bardzo mocno czekam. Bardzo mi brakuje nowych twarzy. Cieszę się z tych, które są, ale uważam, że boom jeszcze przed nami.
Tak, ja się z tym zgodzę. W funduszu, w którym pracuję, jakby no, jestem kobietą, nikogo nie dyskryminujemy, tak, mamy zmieszany team. Więc no, tak samo oceniamy projekty i kobiet, i mężczyzn, tyle że projektów kobiet nie ma. One nie aplikują. To przecież nie jest tak napisane, że którykolwiek z funduszy ma na stronie napisane kobiet nie przyjmujemy. To wcale tak nie jest. Tych zgłoszeń jest bardzo mało. Jest, nie wiem, jakiś procent, tak. W granicach 5% to są zgłoszenia od kobiet. No i jakby to finansowanie jest też mniejsze, no bo to jest no taka, no to w teorii tak, fundusz Venture Capital musi obejrzeć 100 projektów, żeby zainwestować w jeden. Jeżeli w tych 100 projektach jest, nie wiem, 3 czy 5 projektów, a jest czasem mniej, tak, przez kobiety zakładanych, no to jakby to finansowanie, szanse na to, że to finansowanie trafi do kobiet jest też mniejsze. I
dlaczego kobiety nie aplikują? Macie jakąś hipotezę?
Bo ich po pierwsze mało, po drugie to są specyficzne biznesy, to znaczy niedawno prowadziłam warsztaty, jak ocenić pomysł na biznes. Było tam 30 kilka pań i wiele z nich miało takie projekty, które no nie są projektami dla funduszu Venture Capital, które są jakimś tam fajnym biznesem tradycyjnym, natomiast to nie jest coś, w co zainwestuje fundusz. I myślę, że też dlatego, że to nie jest tak, że tych kobiet nie ma tak w ogóle, tylko że one robią takie projekty nie do końca, którym fundusz Venture Capital, który jest nastawiony na hiperwzrost i hiperskalowalność i ekspansję międzynarodową, byłby zainteresowany.
To jest chyba jeszcze też ten wątek, że ciągle za mało dziewczyn jest w nowych technologiach, tak? Kiedy patrzymy na software house, kiedy patrzymy na politechniki, tak, na te uczelnie, gdzie faktycznie kształci się te takie twarde umiejętności technologiczne, tam dziewczyn jest dalej za mało, a tak naprawdę no, to są ci ludzie, którzy faktycznie później tworzą biznes. Oczywiście nie tylko ci, ale tacy, którzy później trafiają w ten scope funduszy inwestycyjnych, a niekoniecznie właśnie taki tradycyjny biznes, bo tak jak mówisz, to bardzo często są mikrofirmy, to są firmy, które z high-techem nic nie mają wspólnego, w związku z tym naturalnym partnerem do rozmowy fundusz inwestycyjny nie jest, więc może zejdźmy niżej, może więcej dziewczyn w tych nowych technologiach, może uczmy się tego programowania wcześniej, choćby na poziomie szkoły podstawowej, bo wydaje mi się, że już na tym etapie tam musimy zadbać właśnie o to, że jak spotkamy się za parę lat, usiądziemy i porozmawiamy, to powiemy, okej, teraz dziewczyn jest więcej, bo zaczęła się praca znacznie, znacznie wcześniej niż właśnie na etapie studiów czy po studiach.
To prawda, że rzeczywiście teraz ta praca zaczyna się wcześniej, ale to jest, nie wiem, trend od 3 lat, może 4 lat. No i na efekty tego trzeba będzie po prostu poczekać.
Okay. No dobrze, to jeszcze na koniec konkurs Bizneswoman Roku. Bank BGŻ, BNP Paribas został partnerem kategorii właśnie Startup Roku. Dlaczego ta kategoria?
Bardzo, bardzo się cieszymy, że mogliśmy zostać partnerem tego konkursu. Dlaczego ta kategoria? Może dlatego, że my też jesteśmy trochę młodym startupem, jeśli chodzi o te tematy nowych technologiach. Od jakiegoś czasu prowadzimy program cyfrowej transformacji. Zmieniamy się właśnie we współpracy z młodymi firmami technologicznymi. To oni tutaj są dla nas partnerami w zmianie banku i z perspektywy klienta wewnętrznego, czyli naszych kolegów, pracowników, ale też i z perspektywy tego najważniejszego klienta z zewnątrz. I stąd właśnie ta kategoria chcemy wspierać i w ten sposób młode firmy technologiczne, tak jak one wspierają już nas wielokrotnie w tej cyfrowej transformacji banku BGŻ BNP Paribas.
Okej, no dobrze dziewczyny, to jeżeli macie startup, macie osiągnięcia na swoim koncie, chcecie się nimi nie tylko pochwalić, ale też pokazać swoje mocne strony, zgłaszajcie się do konkursu Bizneswoman Roku, do kategorii Startup Roku. Można to zrobić jeszcze do 20 listopada, a poza tym, że pokażecie swoje osiągnięcia, można zdobyć też kontakty biznesowe oraz kontakty inwestorskie i rozwinąć firmę. Dobrze, to bardzo dziękuję moim gościom. Paulina Skrzypińska, Magdalena Olczak.
Dziękuję
Państwu za uwagę.